Łukasz Wit Michałowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Na kilka dni przed premierą. Chce pan stawiać pytania, czy chce pan rozmawiać?
Wydaje mi się, że jedno i drugie. Takie, jeśli pytania to otwarte, zachęcające do rozmowy, ale też jakieś własne przemyślenia, które nam towarzyszą przy okazji refleksji nad tym całym dekalogiem. Tak? Bo akurat zaczynamy od 8 przykazania, a premiery są dwie. Tego samego dnia, a kończymy na 1. Kończymy chwilowo, bo mamy nadzieję, że potem kolejne odsłony realizacyjne wokół innych przykazań również będą miały miejsce w przyszłym roku. I to jest oczywiście też pytanie o realizatorów dalszych, bo też nie chciałbym zaanektować całego projektu dla siebie.
Myśli pan, że to jest czas na zmiany w dekalogu, czy na przyjrzenie się dekalogowi? On właściwie od samego początku, jak chce historia, nie miał szczęścia do stałości. Teraz przy tak dynamicznie zmieniających się czasach zmiana?
Wiadomo, że on się zmieniał rzeczywiście.
Pierwszy był Mojżesz.
Pierwszy był w ogóle Mojżesz. Też Mojżesz zaingerował we własne tablice, które przyniósł, bo je stłukł, widząc, co się tam dzieje pod jego nieobecność.
To były tablice, które napisał Bóg, a
tak.
Mojżesz uznał, że te nie należą się człowiekowi o nie najlepszych o nie najlepszym charakterze.
Tak, czy prowadzeniu się. No ale tym się nie zajmujemy, bo to są niezwykle ciekawe oczywiście rzeczy. Natomiast tym się nie zajmujemy. Zajmujemy się tym, co przetrwało do naszych czasów i te niejako kwestie bierzemy na warsztat, ponieważ chcemy zapytać, co oznaczają dzisiaj niektóre sformułowania. Czy mają właśnie tylko taki charakter prewencyjny, czy są to takie rzeczy, które w przeszłości służyły temu, żeby się to wszystko nie zanarchizowało zupełnie, czy też może dzisiaj również są jakąś dla nas busolą w tym wszystkim. Nie wiem, sformułowanie nie kradnij może dzisiaj oznaczać nie kradnij mojej tożsamości w internecie, czy mojego profilu jakiegoś tam w mediach społecznościowych. Pytanie, co oznaczają kolejne i inne, czy może nie chronologicznie kolejne, ale pozostałe. Wydaje mi się, że z każdym możemy się mierzyć w sposób indywidualny, bardzo rozmaicie. I że w zasadzie ten cykl, który proponuję, czy proponujemy jako organizator, jest takim zaproszeniem do współpracy i rozmaitych odczytań. Bo uważam, że to jest niezwykle pojemne. Jednego roku ja mogę zrobić realizację wokół Nie kradnij, drugiego roku pani może zrobić realizację wokół Nie kradnij, a jeszcze w kolejnym zrobię je być może ja, ale też już będę może inne aspekty, czy inaczej rozkładał akcenty wokół tego. To jest dla mnie niezwykle, niezwykle pojemne, tak jak, nie wiem, Szekspir pisał sztuki otwarte, tak my staramy się, nawiązując trochę do działań panów filmowców, obu Krzysztofów, Kieślowskiego i Piesiewicza, chcemy też uniwersalizować te nasze narracje wokół tych pytań, czasami sięgając po scenariusze Piesiewicza, czasami realizując własne. Ale jest to na tyle, ich przekaz był na tyle uniwersalny, że mamy ambicje rozpychania się w tych tematach w sposób równie uniwersalny, bo wydaje mi się, że to jest wartością. Trzeba uciekać chyba od doraźności na rzecz jakichś takich kwestii, zwłaszcza w kontekście 10 przykazań, które są w stanie przetrwać tu i teraz. Znaczy, to jest szalenie enigmatyczne, co ja mówię, ale z drugiej strony też patrzymy na niektóre spośród tych propozycji filmowych sprzed 30 lat. I widzimy, że niektóre są bardziej aktualne, niektóre są mniej aktualne dzisiaj. I zapewne teatr jest jeszcze mniej dziedziną, mniej zużywalną niż film, bo jednak film możemy sięgnąć na półkę z filmem Antonioniego czy Kieślowskiego, podczas gdy już ich nie ma wśród nas. A z teatrem nie jest tak komfortowo, ponieważ wprawdzie możemy sobie przejechać się do Teatru Narodowego w Warszawie na tango w reżyserii Jarockiego, ale chyba to już nie jest do końca to tango, które reżyserował Jarocki.
Nekrosiusz też jest wciąż grany w Wilnie, ale to prawdopodobnie Choć aktorzy są ci sami, nie jest ten sam Nekrosius.
Powiedziałbym o tym, co się zmieniło, moim zdaniem. Jak 30 lat temu ci dwaj panowie filmowcy zajmowali się dekalogiem. Ja pamiętam ostatnią część Trzech Kolorów. Trzecia część, czyli Czerwony, to był ostatni film, który oni razem zrobili. Bo scenariuszy jeszcze popełnili dwa albo jeden, tego nie jestem pewien. Ale potem już Kieślowski umarł i Piesiewicz został sam i sam je kończył. Natomiast rzeczywiście Czerwony to był taki film, który przegrał z Pulp Fiction Złotą Palmę w Cannes, tak? Ale nie, ale to była ich ostatnia praca i chyba taki największy, najpełniejszy sukces zawodowy w sensie dużego metrażu, w sensie filmu fabularnego. I tam jest dosyć ciekawa historia. Wprawdzie nie z dekalogu, ale tych samych twórców. Jest to opowieść o sędzim, emerytowanym sędzim, który podsłuchuje swoich bliźnich. I w pewnym momencie wskutek spotkania z tą główną bohaterką sam się denuncjuje, czy jakby sam składa na siebie donos. No i to poczucie wstydu, które 30 lat temu funkcjonowało powszechnie, stało się zupełnie czymś innym dzisiaj. Czy mam wrażenie, że dzisiaj po prostu my siebie sami inwigilujemy poprzez te media społecznościowe i to, co mówiła Hanna Kral, że totalitaryzm na tym polega, że stara się kontrolować każdy ruch każdego obywatela i wszystko o nim wiedzieć, no to w tej chwili to się działo w jakimś takim dobie wielkiego sprzeciwu bez takich praktyk. Cały Orwell, cała literatura taka profetyczna, która jakby te wszystkie kawkowskie klimaty, które zapowiadały to właśnie, że czy Mrożek, że przyjdzie walec i wyrówna, czy Witkacy, to my teraz z takim hura optymizmem jako społeczeństwo, oczywiście, że są chlubne wyjątki, ale mówię o zjawisku pewnym, że my się sami na własne życzenie inwigilujemy, tak? Ludzie opowiadają w mediach społecznościowych, co jedli na śniadanie, informują nas o rzeczach, jakby to Czechow powiedział, które mądrzy wiedzą zawsze, a głupi wiedzieć nie pragną. Więc to trochę jakby idzie w tę stronę, że jesteśmy, sami na siebie składamy ten donos, ale bez jakiejś takiej perspektywy czy konsekwencji wstydu. Nie? Bo ten wstyd w ogóle co innego dzisiaj oznacza. Też pytanie o to, czy jest dzisiaj wstyd. To są też kolejne takie tematy, nad którymi warto by się było pochylić.
Czy nie dorzucić go do dekalogu?
Tak, to można by było śmiało zrobić, bo coś tak jak kiedyś Indianie wierzyli w to, że jak sobie dadzą zrobić zdjęcie, to w wyniku tego flesza, tej magnezji, która błyska, tracą jakiś fragment swojej duszy. No to tak teraz ludzie się pstrykają na okrągło. Jakiś był też taki film Wajdy, Wszystko na sprzedaż. Jakiś znamienny znak czasów dzisiaj, nie? Jest w tej chwili taka tendencja, istnieje w tej chwili taka tendencja, że zaprasza się na castingi aktorki, czy aktorów, którzy mają prowadzą Instagram. W momencie, kiedy nie prowadzą Instagramu, ich po prostu nie zapraszam na castingi. Nie? Więc jakaś taka powszechna głupocina zapanowała i to jest też taki rodzaj świata, który się mocno nie zgadzam. Czy staram się znaleźć jakiś rodzaj niszy, która może więcej dla mnie znaczy albo jest bardziej dla mnie zrozumiała. Być może już jestem też trochę z innej epoki czy z innego szynela, ale gdzieś jest taka refleksja, która mi codziennie towarzyszy na temat pewnych rzeczy, która jest mocno obecna w tych wszystkich rozważaniach, zwłaszcza przy dekalogu.
O fałszywym świadectwie będzie ta pierwsza część. Zaczyna pan od 8 przykazania, a więc nie po porządku, jak mówiła moja babcia.
Fałszywe świadectwo to jest też coś, co mnie bardzo często, z czym często jestem konfrontowany, czy w wypadku moich przyjaciół, znajomych, czy mnie samego. Ale co ciekawe, bo też tego nie wiedziałem, dowiedziałem się o tym post factum, w kontekście wybranej pierwszej narracji, którą realizujemy z Pałygą, że panowie Piesiewicz i Kieślowski również zrobili przykazanie pierwsze, filmowe pierwsze przykazanie, zrealizowali jako ostatnie. Ponieważ obawiali się, z tego co mówił Krzysztof Piesiewicz, że razem z Kieślowskim, że im to będzie profilowało całość cyklu. Tak jakby zaczynając od drugiego już nie obawialiby się tego. To bardzo też ciekawe swoją drogą. No więc my zaczynamy od 8, a dlatego, że zainspirowała mnie historia sprzed lat do tych rozważań. Mianowicie autor tych wszystkich scenariuszy do dekalogu sam stał się jedną z postaci tego dekalogu de facto, bo infamia, która go spotkała z powodu tego, że go ktoś nagrał, aranżując całość sytuacji w ten sposób, że mu to zaszkodziło, spowodowało po prostu to, że ten człowiek wszystko stracił nagle. Samo zjawisko, które się wokół niego wtedy wydarzyło, jako jednej z pierwszych osób, który spotkał ten rodzaj hejtu w mediach publicznych, no jest czymś dla nas bardzo znamiennym i ważnym w kontekście otwierania po 30 latach dekalogu. Pomimo tego, że my nie dokumentujemy przypadku Piesiewicza, nie jesteśmy kimś, kto wyraża naszą wersję tych wydarzeń, to jego historia zainspirowała nas do powiedzenia historii pewnego pana mecenasa, który mógłby popaść w podobne kłopoty bądź stać się taką inspiracją dla tej historii, jakiejś meandry też, czy pochodnej tej całej historii, która jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ pochylamy się w tej realizacji nad mechanizmami szantażu i tego, jak łatwo można człowieka obrzucić błotem i jak strasznie później to błoto się zeskrobuje. Jak ono funkcjonuje sobie niezależnie od zasług tego człowieka, czy jego istotnej wartości i istoty rzeczy, czyli mówiąc tak niepopularnie dzisiaj prawdy. Jaka była prawda w kontekście tego wydarzenia? Jednego, drugiego, trzeciego, bo takich historii mamy całe mnóstwo. W prawie polskim istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności, istnieje w prawie rzymskim taki rodzaj podejścia, że lepiej, żeby 100 niegodziwców chodziło po wolności, niż jeden sprawiedliwy siedział, czy niewinny siedział w więzieniu, ale no to, co się dzieje dzisiaj w sieci, to jest sytuacja, która wydaje wyroki, czy feruje wyroki, czy skazuje człowieka na śmierć cywilną znacznie wcześniej niż jakikolwiek sąd. No to jest przerażające, bo nikt nie jest bezpieczny.
To jest ósma część, a później pierwsza.
Pierwsza jest taka, to jest też ciekawe, bo jak ja pamiętałem, bez odświeżania sobie filmowy dekalog panów Piesiewicza i Kieślowskiego, to najbardziej zapamiętałem historię z tym dzieckiem z pierwszej części, pod którym pęka lód. Ojciec wylicza za pomocą komputera, który tam w tamtych czasach był czymś niebywałym zupełnie. Sam pamiętam, jaka była proporcja. Jak ja byłem mały i te komputery wchodziły, to miałem komputer taty jako jedyny w ogóle w całej dzielnicy. No my się schodzili jak, nie wiem, tuż po wojnie na telewizję, tak? Czy jak radia się słuchało. To ja byłem wtedy bardzo dumny z tego powodu, że mam takie znaczenie wśród kolegów, nie? Bo przychodzili do mnie na komputer. Istotnie wtedy ten komputer był czymś też niebywałym. W tym filmie on jest nadal, jak się to ogląda. Komputer, który sam odkręca kran z wodą, sam zapala, gasi światło, czy zamyka zamek w drzwiach. Oczywiście, że mamy w tej chwili technologię tam rozpoznawania głosu, czy tam, nie wiem, oka. Niektórzy mają takie rzeczy w domach. Ale wciąż taki rodzaj komputera, nawet z tej pierwszej części dekalogu, myślę, że każdy albo większość osób chciałaby w domu mieć. No i ten komputer dzisiaj my trochę w naszej narracji zamieniamy na sztuczną inteligencję. Czyli idziemy krok dalej. Ta historia u nas rozgrywa się nawet nie anno 2023, tylko gdzieś za jakieś 50 lat. To wszystko jest też naszą refleksją, że z tym człowiekiem to rzeczywiście też jest monologu Lakiego w Czekając na Godota. On mówi, że pomimo rozwoju tenisa, różnych tam golfa, różnych tam dziedzin, ten człowiek maleje z każdym rokiem tam o centymetr czy jakoś tam, dokładnie tego nie pamiętam, ale rzeczywiście coś takiego jest. Im bardziej jesteśmy technologicznie rozbudowani, tym jest to bardziej eskapistyczne, ma się wrażenie. Znaczy te zabawki, które mamy, one nas gdzieś cały czas przebodźcowują w inną stronę i powodują, że jesteśmy na moment bardziej szczęśliwi, uszczęśliwieni tym ich blaskiem czy kolorem. A chwilę później wracamy do tych samych pytań. Czyli jeżeli ich sobie nie zadamy w pewnym momencie, no to pozostaniemy bez odpowiedzi na nie. I niektóre z tych historii, to jest na przykład ta z tym komputerem, znaczy wszystkie mają jakiś charakter ostateczny, ale mimo wszystko jest różnica między niemów fałszywego świadectwa a utratą dziecka. My trochę w tej naszej realizacji teatralnej staramy się, idąc w stronę przyszłości, opowiedzieć, jak te dylematy mogą, czy te rozdarcia wewnętrzne jeszcze bardziej się pokomplikować w wyniku konfrontacji z biomasą. Jak ten komputer przestanie być komputerem, pecetem stojącym sobie na biurku, ale będzie wyglądał analogicznie, nie wiem, do mojej rozmówczyni w tej chwili na przykład, nie? Wejdzie tutaj druga pani Grażyna i nie będę wiedział, która jest prawdziwa. I będzie tak doskonała w swojej formie, że naprawdę nie będzie jakiegoś takiego łatwego sposobu. Nie będzie papierka lakmusowego, który się przyłoży i uzyska odczyn błyskawicznie. I będzie wiadomo, że to jest tak czy inaczej. Jak sobie człowiek wyobrazi dublurę, taki rodzaj, nie wiem, sobowtórów w jakimś takim mocnym kontekstowo rozłożeniu, to ta przyszłość może nam sprawiać niezwykłe psikusy. Mówiąc eufemistycznie psikusy, bo należałoby to bardziej dosadnie ująć. No i jedną z takich opcji my proponujemy w naszym spektaklu.
Nie jest wykluczone, mówią niektórzy, że a propos tego, o czym pan teraz mówi, uratować nas mogą pomyłki. Sztuczna inteligencja się nie myli. Człowiek bywa ułomny, do tej pory to była nasza wada. Za chwilę może stać się zaletą.
No to jest w szerszym kontekście też pytanie o duszę ludzką, tak? Bo dlatego, że jeżeli siądzie koło mnie taka sama pani Grażyna, no i będziemy wiedzieli, że to nie jest prawdziwa pani Grażyna, tylko jakby wykreowana, no to wówczas pytanie o to, co tak naprawdę ją od, za przeproszeniem, matrycy dzieli czy różni, będzie im dalej w las technologii, tym bardziej pytaniem otwartym. Niektóre pytania czy kwestie zupełnie stracą na swojej aktualności, jak sądzę.
Ale z kolei niektóre nabiorą jeszcze większego ciężaru, jak choćby właśnie pytanie o istotę człowieczeństwa.
Tak, o istotę człowieczeństwa, o też istotę, no teraz cała ta heca z tymi scenarzystami hollywoodzkimi w kontekście sztucznej inteligencji, tych strajków, tego, że w zasadzie jest to nie do rozpoznania. Ten algorytm, którym się posługuje, jest tak złożony, że na dobrą sprawę ona ma też znamiona czasami bardziej ludzkie niż odpowiedzi, których nam może udzielić konsultant, nie wiem, w biurze podróży, jak się dokądś wybieramy. To jest naprawdę niewiarygodne, do jakiego stopnia to może jakby odmienić naszą codzienność.
Wpiszcie państwo proszę w swoją codzienność wizytę na spektaklu. To będzie seria, prawda? Dwie premiery, a później kilka dni grania. Poproszę o kilka szczegółów.
Ja nie pamiętam godzin, natomiast wiem, kiedy zaczynamy.
A, godziny ja pamiętam.
No to wspaniale, to się uzupełnimy. Zaczynamy 12 we wtorek i to jest, wtedy jest premiera.
O godzinie 18, o godzinie 19 i 21.
Tak jest, z przerwą po środku półgodzinną na oddech. Następnie 13 nie gramy, ale już od 14 tak. Gramy 14, 15, 16, 17, 18 i zdaje się, że 19.
Tytuł pierwszego przedstawienia tego o fałszywym świadectwie to Hańba. Tytuł drugiego...
Pod lodem.
Łukasz Witt-Michałowski, pomysłodawca i reżyser tych spektakli. Autorem scenariusza jest Artur Pałyka.
Wystąpią aktorzy, z którymi już współpracowałem w poprzednich projektach w większości, czyli wystąpi Ewa Pająk, Anna Maria Siekludzka, Agnieszka Warchulska, z którą nie pracowałem dotąd, a pracując bardzo jestem szczęśliwy, że udało mi się ją zaprosić, zresztą jak wszystkie pozostałe panie i panów, Wojciech Rusin, Arkadiusz Cyran oraz Jarosław Tomica. Ja mam wielki problem zawsze z nazwiskami, bo zawsze kogoś nie wymienię i potem się na mnie obrażają różni ludzie, którzy nie powinni się na mnie obrażać, nie dlatego, że nie powinni, bo nie mają do tego prawa, tylko dlatego, że mi jest potem przykro, bo nie taka była moja intencja. Tekst Artur Pałyga, Bata Wójcik robi nam, realizuje kostiumy, muzykę Piotr Bańka z Maksem Kowalskim, światło oraz multimedia Grzegorz Polak, a Grzegorz Filipiak zrobił nam piękne zdjęcia. Producentem jest Magda Andrasz. Osobą, dzięki której realizujemy ten projekt, jest Joanna Kolstrung. Ponadto współpracujemy z koleżankami z Centrum Kultury, Ksenią Duńską, Izą Śliwą. I w ogóle też tutaj powiem, że zaraz jak przyszedł mi do głowy ten pomysł na ten cykl spektakli, to opowiedziałem o tym moim pomyśle Rafałowi Kozińskiemu i on bardzo mnie w tym wspierał, a potem, że tak powiem, też wraz ze mną rozwijał niektóre dość istotne wątki tego przedsięwzięcia. Więc tak trochę głupio mi o tym mówić, no to jakby to formalnie niby mój pryncypał jest, ale chcę oddać sprawiedliwość, że też oprócz tego, że jest szefem Centrum Kultury, no cały czas mam taką możliwość merytorycznej czy ideowej rozmowy z nim, co czynię od lat, bo dla mnie te spotkania są niezwykle twórcze.
Trochę mam nadzieję, że pan albo o kimś zapomniał, bardzo przepraszamy tę osobę, albo się przynajmniej pomylił, bo dzięki temu nabrałam pewności, że na wprost mnie siedzi prawdziwy Łukasz Wit-Michałowski, a nie żadna sztuczna inteligencja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.